Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Puchała. Kolejna odsłona naszej cyklicznej audycji pod tytułem Gość Dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. I dziś moim i Państwa gościem na antenie naszej rozgłośni jest pan doktor habilitowany Tomasz Głuchowski, profesor Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Szczęść Boże, dzień dobry panie profesorze. Kłaniamy się nisko i mam nadzieję, że się słyszymy.
Szczęść Boże, dzień dobry księdzu redaktorowi i dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać telefoniczne połączenie. Dziś na naszej antenie chcemy porozmawiać troszeczkę o muzyce kościelnej. Myślę, że każdy z nas, z naszych słuchaczy, zdaje sobie sprawę, że muzyka od wieków zajmuje szczególne miejsce w przestrzeni sakrum, bo to właśnie ona towarzyszy modlitwie, podkreśla rytm liturgii i pomaga także wyrazić to, co często to trudno ująć w słowach. Panie profesorze, na początku chciałbym też zapytać o to, skąd wzięła się u pana fascynacja organami i muzyką kościelną?
O, to jest historia długa i myślę, że też w pewien sposób ciekawa. Oczywiście no jest to związane z życiem Kościoła, z tym wszystkim, wokół czego też jako dziecko się wychowywałem, ponieważ no byłem ministrantem i chodziłem równolegle do oczywiście szkoły podstawowej i szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Krotoszynie. I organistą w naszej parafii, wtedy należałem do parafii Piotra i Pawła, był pan Adam Staszko. To był bardzo wybitny organista po salezjańskiej szkole organistowskiej w Przemyślu. Człowiek, który grał naprawdę z pamięci wszystkie preludia i fugi Bacha i nie tylko, i miał bardzo dobry zmysł liturgiczny i organowy. No i jakby z racji tego właśnie, że chodziłem do szkoły muzycznej, to niejako zostałem psalterzystą parafialnym i tak się zaczęła taka quasi znajomość z panem organistą, a później ksiądz prowoszcz Leon Spaleniak na jednej z kolęd po prostu zapytał moich rodziców i czy nie mógłbym po prostu zacząć grać na organach pod okiem pana Adama, skoro gram na fortepianie. No i tak to się zaczęło, że dzięki też pomocy mojego pedagoga ze szkoły muzycznej, pani Danuty Sendal, gdzieś ten bakcyl do organów zaistniał, no i to się właśnie potoczyło w ten sposób, że później już poszedłem w tym kierunku i trafiłem do Kalisza, do szkoły muzycznej drugiego stopnia, do klasy profesora Kazimierza Madziały, no a później Akademia Muzyczna i ta właściwie granie na organach, można powiedzieć, stało się no, moją pasją i też moim zawodem w tym momencie.
To bardzo cieszy, bo pochodzi pan z naszej diecezji, dokładnie z Krotoszyna. Na co dzień mieszka teraz pan we Wrocławiu. Myślę, że warto też przypomnieć naszym słuchaczom, że jest pan dyrektorem artystycznym festiwalu Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice. My od kilku lat mamy także patronat medialny nad tym wydarzeniem. I warto też podkreślić, że jest pan tytularnym organistą Wrocławskiego Kościoła Dominikanów. My tydzień temu, podczas naszego radiowego wyjazdu do Wrocławia na jarmark bożonarodzeniowy, byliśmy na mszy świętej w Kościele Ojców Dominikanów i tam się spotkaliśmy. Wcześniej ze sobą rozmawialiśmy bardzo często telefonicznie właśnie na temat tego festiwalu w Krotoszynie. No i właśnie, ktoś może powiedzieć, że to spotkanie było przypadkowe, a ja myślę, że ono zostało już chyba przez Pana Boga bardzo dawno zaplanowane. I myślę, że Pan też tak to troszeczkę odbiera.
Tak, no ja myślę, że no nie ma jakby przypadków, tylko gdzieś te losy człowieka i drogi nasze w ogóle się splatają i jest to jakiś, ja to tak postrzegam, że wszystko, co się właściwie dzieje, to jest taki Boży plan, no, którego my czasami może nie rozpoznajemy w danej chwili i w danym momencie, ale gdzieś z perspektywy czasu, czasem jest to oczywiście tydzień, a czasem jest to 20, 50 lat, zaczynamy sobie to układać i tak jak teraz młodzież popularnie mówi, kropki się połączą, tak? Więc no, myślę, że to wszystko jest wpisane właśnie w ten Boży plan działania. Wobec każdego z nas, czyli każdej istoty ludzkiej.
Panie profesorze, całe życie zawodowe poświęcił pan muzyce, także w jakimś wymiarze muzyce kościelnej. I chciałbym znowu wrócić do początku i troszeczkę tak podpytać o takie wątki jeszcze cały czas osobiste. Jak wyglądała pana droga od pierwszych lekcji właśnie gry na fortepianie, tak jak pan wspominał, czy na pianinie, do pracy naukowej i artystycznej, bo pan dzisiaj tym się zajmuje, prawda?
Tak, no to jest też niesamowite doświadczenie, tak mogę to nazwać, że nigdy nie przypuszczałem jako dziecko, że będę się zajmował muzyką kościelną w takim też szerokim zakresie, bo to nie tylko gra organowa, ale także w sensie takim solistycznym, ale gra właśnie ta liturgiczna przede wszystkim, także chorał gregoriański, no, którego jestem gdzieś pasjonatem i miłośnikiem i staram się też pielęgnować w jakiś sposób, żeby on istniał w liturgii, gdyż na cały czas właściwie jest to pierwszy i główny śpiew kościoła, a my czasami o tym no, zapominamy. Natomiast od początku wiadomo, że w przypadku każdego muzyka zawodowego no wygląda to dosyć podobnie, że są godziny spędzone na ćwiczeniu, na powtarzaniu pewnych wprawek, etiud, gam, pasaży, po to, żeby uzyskać taką no, technikę, nazwijmy to użytkową, która pozwala na wykonywanie coraz trudniejszych ekwilibrystycznych, powiedzmy, używając takiego słowa niemuzycznego, prawda, pasaży czy różnych tam zwrotów muzyczno-rytmicznych. No, oprócz tego jest też kształtowana taka wrażliwość duszy, wrażliwość na prowadzenie jakby kantyleny. No i to wszystko się zawdzięcza swoim pedagogom, zwłaszcza z tego początkowego okresu, którzy muszą jakby zaszczepić w człowieku no te wszystkie idee piękna, które później, jak są dobrze rozwijane, no to procentują i mogą rzeczywiście w człowieku spowodować, że on idzie za tym i prawda, po tych meandrach sztuki, meandrach muzyki się porusza z dużą swobodą. No więc, tak jak powiedziałem, więc najpierw to był fortepian. No i dzięki mądrości pierwszego nauczyciela fortepianu, który dostrzegł to moje zamiłowanie do organów, jakby takiej też wspólnej pracy z organistą parafialnym, został mi też dobrany repertuar, który mi pozwolił odkryć już w tym początkowym okresie życia, byłem dwunastolatkiem, tak, wtedy, tą muzykę organową, no i możliwość grania w kościele, czyli otwartość proboszcza, który chciał też, prawda, żeby ktoś nowy wszedł na to pole i jakby nie zabraniał, a wręcz zachęcał, czy nawet zmuszał do tego, żeby przychodzić do tego kościoła i ćwiczyć, prawda? No, stało się jak się stało, że ja to jakby załapałem, a ponieważ wcześniej nie miałem problemów jakby z liturgią, no bo byłem ministrantem, jakby rozumiałem to też z tej strony ołtarza, że tak to spojrzeć, co się kiedy dzieje i właściwie jak to powinno wyglądać, no to poszedłem w tym kierunku i później będąc w Kaliszu cały czas grałem. Jak nie w Krotoszynie, to grałem w Kaliszu. Grałem na przykład co rok w kościele garnizonowym, gdzieś tam profesor mnie wkręcił, albo na jakichś zastępstwach w różnych kościołach. Więc no i tutaj też oczywiście ta droga też jest różna, bo nie będę ukrywał, na przykład grałem na gitarze w zespole młodzieżowym, tak? Też dzięki jakby tutaj mądrości pedagoga w szkole średniej, no też pewne te sprawy związane właśnie z muzyką liturgiczną, on mi dobrze nakreślił, że wszystko jest fajnie, ale no, to nie jest jednak odpowiedni instrument, prawda, żeby wszystko na nim grać. On jest dopuszczony do liturgii, ale no wiadomo, że ma jakieś też pewne swoje normy, ograniczenia i nie można też liturgii, powiedzmy, traktować jako własność, jako takie miejsce, gdzie uprawiamy muzykę, która ma, nazwijmy to, podłoże świeckie. Więc cała jakby szkoła średnia, no to było takie uwrażliwianie, tak bym powiedział. I nie było to łatwe na pewno, a jak już poszedłem na studia, no to moim profesorem był profesor Klemens Johannes Kamiński, który był 46 lat organistą katedry wrocławskiej, i on był właściwie takim ostatnim wielkim organistą Wrocławia, który pielęgnował tradycję nie tylko muzyki organowej, ale także był kapelmistrzem, prowadził chór i orkiestrę symfoniczną też przy katedrze, może kameralną, symfoniczną to może trochę za dużo, a więc tam naprawdę potężne dzieła wykonywali, czy z muzyki Jana Sebastiana Bacha, czy Tadeum Brucknera, czy Mozarta. Wszystko gdzieś tam we mnie odcisnęło swoje piętno. No i w tym czasie też chorał gregoriański jakoś stał mi się bliższy, co gdzieś w późniejszym etapie, bo to już są lata, powiedzmy 6 lat temu, gdzieś spełniłem to swoje marzenie i skończyłem też takie studia podyplomowe właśnie z monody liturgicznej, gdzie mogłem się tym chorałem też trochę naukowo zająć, nie? No, a więc cały czas muzyka organowa, solowa. No, trzeba pamiętać, że ona powstawała w przestrzeni sakralnej w większości przypadków. Dopiero gdzieś tam koniec XIX wieku przynosi organy do sal koncertowych. A tak to zawsze to było związane z kościołem i te wszystkie dzieła, które powstawały, no chcąc, nie chcąc, musimy pamiętać, że zawsze były związane z liturgią. Jeżeli nie z jej jakimś początkiem, końcem, to były to dzieła użytkowe, wykonywane podczas, no, wówczas liturgii trydenckiej, prawda? A oczywiście organiści w pewien sposób są, nazwę to, ekumeniczni, no bo my jesteśmy też wychowani w tej tradycji niemieckiej, gdzie jest muzyka Jana Sebastiana Bacha, która wywodzi się jakby ze źródeł kościoła protestanckiego. A myślę, że bardzo dobrze jakby odnalazła się też w liturgii naszej teraz odnowionej po Soborze Watykańskim, no gdzie ten ekumenizm też w jakiś sposób jest podkreślany i wiele z tej muzyki protestanckiej, tej historycznej muzyki, no jednak dobrze się odnajduje w liturgii katolickiej, w tej odnowionej liturgii katolickiej, nie?
Słuchając tego wszystkiego, tak sobie myślę, że bycie organistą to nie jest tylko zawód, bo słuchając tego, co pan mówi właśnie z taką pasją, z takim zaangażowaniem, tak sobie myślę, że to jest przede wszystkim powołanie oraz pewna misja, która w kościele wam została też powierzona, bo wy też stoicie na straży właśnie, żeby ta muzyka kościelna była jak na najwyższym poziomie, prawda?
Troszkę tak jest, no, dobrze to ksiądz ujął, bo zawód zawodem, ale jeżeli nie ma w tym pasji i tej miłości do liturgii, no to jest to trochę takie sztuczne. I można znać dobrze przepisy liturgiczne, ale niekoniecznie czuć ducha liturgii, prawda? Bo liturgia jest żywa i czasem te elementy, no, po prostu trzeba wyczuć. I no, kwestia na przykład doboru śpiewów, no to nie da się tak, prawda, o, mamy okres Bożego Narodzenia, to będą kolędy. To tak nie jest do końca, bo zawsze mamy te kryteria i czasem o tym zapominamy, że jednak są antyfony mszalne, to jest jakby to główne źródło, nie? Ktoś to dobrze wymyślił, prawda, że jest antyfona na wejście, antyfona na komunię. Jakby to, no, chociażby taki prosty przykład, są to pierwsze odnośniki do doboru pieśni liturgicznych. Oczywiście później można zajrzeć do kolekty, do czytań, do Ewangelii. Nawet gdzieś tam czasem coś sobie zaplanujemy, że zagramy na moment przygotowania darów, ale na przykład w kazaniu usłyszymy jakąś myśl nawiązującą na przykład do danego dnia, do wspomnienia, czy gdzieś tam celebrant, prawda, nawiąże i nagle nas coś też dotknie, że o, ta pieśń będzie super korespondowała z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, prawda? No więc czasem się podejmuje też takie decyzje ad hoc. Myślę, że w tym wszystkim, jak ktoś żyje liturgią, no to jest Duch Święty, który po prostu wieje, kiedy chce, tak jak to mamy napisane.
Tak, tak sobie myślę, że ważne jest to, żeby ten dobór pieśni przede wszystkim był zgodny z okresem liturgicznym. To jest podstawa, to jest punkt wyjścia, ale to, co pan powiedział przed momentem, że ta muzyka ma także pogłębiać wiarę wiernych i ten dobór pieśni jest na pewno bardzo, bardzo ważny. Chciałbym teraz zapytać, jak pan rozumie rolę muzyki w liturgii?
Ja to rozumiem w taki sposób, że muzyka jest integralną częścią. Muzyka nie ma tej funkcji takiej służebnej, jak czasami się słyszy, albo że jest oprawa muzyczna. No jest trochę błędne sformułowanie, ponieważ jeżeli mówimy o muzyce liturgicznej i mówimy o muzyce, dla której podstawą jest tekst, no to zawsze ten tekst jest związany z liturgią. I tak jak powiedziałem, no jeżeli mamy antyfonę na wejście chociażby z ostatniej naszej tutaj niedzieli Adwentu, która mówi o tym, że mamy się radować zawsze w Panu, prawda? No to nie możemy sobie zagrać, ja tak uważam, prawda? Czyli musimy jakby tutaj tak dobrać pieśń na wejście, która właśnie będzie integralną częścią, jeżeli nie będzie bezpośrednio tą antyfoną, która może być wykonana na sposób gregoriański, może być wykonana na sposób gregoriański, ale w języku polskim, czyli następuje jakby przetłumaczony tekst, są takie elementy, albo szukamy pieśni, która mówi o tej radości, którą mamy się radować. Jest kilka sposobów rozwiązania takiego problemu. Można jakiś krótki refren powtarzać jako prawda, klamrę, a w środku zaśpiewać tą antyfonę. No to wtedy zawsze tekst jest najważniejszy, więc dlatego muzyka jest integralna, no ponieważ ona się wiąże z tekstami liturgicznymi. Czyli tu jest ta najważniejsza integralność muzyki. Czyli nie przypinamy kwiatka do kożucha, tak? Tylko szukamy tych najbliższych koneksji, najbliższych możliwych jakby związków słownych, które mają potem właśnie odzwierciedlenie też w samej jakby linii melodycznej. No więc no ja to tak widzę, nie? Że nie jest to po prostu coś, co jest obok. Przynajmniej w tych wszystkich elementach stałych mszy, prawda? Ewentualnie możemy zawsze coś na koniec liturgii zagrać innego, zaśpiewać innego, no ponieważ jak wiemy, po rozesłaniu kończy się liturgia eucharystyczna, tak?
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj na naszej antenie o muzyce kościelnej, o muzyce liturgicznej i w samym jej centrum znajduje się instrument, który był tutaj już przywoływany, który bywa nazywany królem. To oczywiście organy. I chciałbym zapytać, korzystając z okazji, Panie Tomaszu, co sprawia, że organy są tak wyjątkowym instrumentem właśnie w kontekście sakrum?
To jest dobre pytanie. Dlaczego nie inne instrumenty? Jak sięgniemy no, do Pisma Świętego, do nawet tych pierwszych tekstów, które nam mówią o muzyce, no to mamy tam i bębny, i harfy, i cytry dźwięczące, prawda, i trąby. Więc te instrumenty oczywiście istnieją również w dnia dzisiejszego w liturgii, w kościele i bywają używane. Natomiast jakoś tak się stało, że ten instrument, który przecież no, wywodzi się, to tu dużo mówić, z pogańskich obyczajów, ponieważ bardzo dobrze był zadomowiony w cyrkach rzymskich, w arenach rzymskich i grano na organach, a w tym czasie chrześcijanie byli mordowani, no, byli zabijani. I te organy wówczas, oczywiście to nie, one nie grały tak jak dzisiejsze organy, ale rycząc, wydając różne piskliwe dźwięki, można powiedzieć nawet jazgot, one podkreślały ten rwetes, tumult, jakby moment no tego dla nas męczeństwa, a dla ówczesnej gawiedzi, jakbyśmy to mogli nazwać, prawda? No, taki no, trudny element, prawda? Jakim jest trudny moment, jakim jest ta śmierć niewinnych ludzi. A dla nich to oczywiście była rozrywka, więc organy przeszły taką metamorfozę. I to jest ciekawe, że trafiły do Europy Zachodniej ze wschodu jako podarunek na dwór Karola Wielkiego. I nie przyjęły się oczywiście z początku w kościołach, ale myślę, że rozwój instrumentu techniczny spowodował to, że ta szlachetność i zarówno brzmienia organów, jakby i możliwość wydobywania coraz to jakby lepszego dźwięku spowodowała, że on stopniowo zaczyna wchodzić do liturgii. I to jest VII wiek. To jest VII wiek, jest edykt papieża, który jakby dopuszcza używanie organów, i one służyły w ogóle do czegoś innego. Podawały dźwięk na przykład z holi chorałowej, która wykonywała śpiewy. Kolejne wieki, no to jest zastępowanie na przykład głosów ludzkich organami, ale też w taki sposób, że na przykład organy grały długie dźwięki, które były fragmentem danej melodii chorałowej, a na tle tego rozwijała się wokaliza, czyli można powiedzieć, że inni śpiewacy wykonywali pewną ornamentację. I tak jakby musimy pamiętać, że w ogóle w kościele rzymskim organy nigdy nie towarzyszyły w takim znaczeniu, jak mamy dzisiaj, czyli organy zawsze grały samodzielnie, czyli preludiowały, podawały dźwięki, albo grały w tak zwanej technice alternatim, czyli na przykład schola gregoriańska śpiewała jeden wers i potem organy grały jakby w odpowiedzi drugi wers, potem schola trzeci i tak na przemian. Na przykład Magnifikat był wykonywany. To, że organy weszły w taki sposób, że akompaniują, czyli przyprowadzą śpiew tutaj zgromadzenia wiernych, no to musimy powiedzieć wprost, że zawdzięczamy tutaj kościołom protestanckim, ponieważ to oni po czasach, kiedy reformacja, prawda, się jakby, no, kiedy nastała, tak bym powiedział, wprowadzili taki element, że organy zaczęły prowadzić śpiew i ludzie właśnie uczestniczyli w ten sposób, że melodia ta najwyższa, czyli sopran, był wykonywany przez zgromadzenie, a reszta była harmonizowana. No to się też wiąże z całą historią muzyki. To tak nie można powiedzieć, że ktoś zarządził i tak było. To się wiąże z rozwojem basu cyfrowanego, z rozumieniem harmonii. Wszystko jakby jest ze sobą, to naczynia połączone, muzyka. I wiadomo, że ona się rozwijała najbardziej w kościele i na dworach, czy książęcych, czy królewskich. I właściwie powiedzieć, że ten sposób, że organy obecnie w kościele rzymskokatolickim tak funkcjonują, no to jest dopiero XX wiek, kiedy możemy sobie przypomnieć rozporządzenia papieży, którzy jakby zaczynają dopuszczać muzykę ludową jako równoprawną muzykę liturgiczną. W sensie śpiew pieśni nabożnych, tak? Może źle to zabrzmiało, że muzykę ludową, ale o to chodzi. I wówczas też organy zaczęły ludziom pomagać, czyli utrzymywać ich tonacji. I stąd mamy, no już w XX wieku, właściwie od początku XX wieku, no już mamy taką tradycję, która się też w kościele tutaj rzymskokatolickim dobrze już zadomowiła, że właśnie organy towarzyszą śpiewowi wiernych.
Panie profesorze,
długa historia.
No właśnie, tak sobie myślę, że możemy tutaj zrobić audycję taką cykliczną, ale jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym zapytać. Ktoś kiedyś powiedział, że organy mają swoją osobowość. Ja to stwierdzenie sobie bardzo mocno zapamiętałem. I czy jest tak, że nieraz jest tak, że organista musi do danych organów trochę się dostosować?
Oczywiście, nie ma dwóch identycznych instrumentów. I każde organy jakby uczą organistę czegoś innego, bo i mają i różną trakturę gry, czyli to, jak dźwięk powstaje, to jest ta jakby przeniesienie ruchu klawisza do piszczałek. Mają różny zestaw barw, czyli tak samo możemy ten sam utwór zupełnie inaczej zarejestrować, czy tę samą pieśń wykonać na instrumencie. Akustyka każdego pomieszczenia jest inna, czyli w naszym przypadku każdej świątyni, kaplicy i tak dalej. No i to daje pewien, i oczywiście strój organów jest, każdy jest inny, ponieważ warunki atmosferyczne, które panują w naszych kościołach, no są różne, więc organy żyją swoim życiem. Można je nastroić i za 5 godzin, jak temperatura się zmieni albo wilgotność, one już stroją inaczej. Także to jest żywy instrument. No to też jest ciekawe, bo słyszymy ten instrument inaczej w nocy, inaczej rano, inaczej w dzień. No i zawsze się musimy też do niego jakoś dostosować, bo one też właśnie potrafią czasem zaskoczyć, że albo brzmią pełniej, albo brzmią na przykład jakoś tam tak stłumione, albo coś się w nich zatnie po prostu mechanicznie, prawda, bo jest za duża wilgotność albo za mała wilgotność, więc ciągle trzeba się nauczyć z nimi żyć. Ale to jest piękne, bo my jako organiści, myślę, że tu w imieniu wszystkich nas mówię, że my po prostu to kochamy i czujemy się z tym instrumentem jak ze swoją rodziną.
I to jest piękne, rzeczywiście już ostatnie pytanie, które stawiam. Panie profesorze, co daje panu osobiście posługa organisty?
Myślę, że mnie to umacnia w mojej wierze. To jest, no jakby, ja wiem, że to jest moja droga i też zawsze powtarzam, że nie wyobrażam sobie, żebym nie miał kościoła, gdzie po prostu będę organistą, tak? Bo ja jakby no, czuję się wtedy tak związany z tym miejscem, że no, oczywiście też jestem odpowiedzialny za to, co robię, no, ale dla mnie to jest taka osobista też więź poprzez muzykę liturgiczną właśnie z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, muzyka kościelna, jak dziś słyszeliśmy, nie jest jedynie tłem dla liturgii, ale jest jej integralną częścią. Na pewno wymaga wiedzy, wrażliwości, a także odpowiedzialności, a zarazem pozostaje przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, artysty z tradycją i wspólnoty z modlitwą. Naszym gościem był dzisiaj pan doktor habilitowany Tomasz Głuchowski, profesor Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, organista, który od lat pokazuje, że dźwięk organów może nie tylko zachwycać, ale także prowadzić do refleksji i duchowej głębi. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę i podzielenie się swoim doświadczeniem na antenie Radia Rodzina Diecezji Galickiej.
Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Ja tak sobie myślę po cichu, że to jest może początek czegoś, co się rozpocznie niebawem na naszej antenie. O tym jeszcze pewnie porozmawiamy gdzieś prywatnie. Życzę dobrego przeżycia tych ostatnich dni Adwentu i proszę przyjąć też najlepsze życzenia od wszystkich słuchaczy naszego radia. Dziękuję za rozmowę, szczęść Boże i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.